Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Motodoradca. Nie wiem, czy zauważyliście, chociaż zapewne tak, że od kilku dni w mediach, a dokładnie od 14 lipca tego roku, możemy zaobserwować wzmożoną ilość tytułów medialnych mówiących, że znamy datę końca motoryzacji, że od 2035 roku nie będzie już aut spalinowych, że od 2035 roku czekają na nas już tylko i wyłącznie auta elektryczne, bo tak zadecydowała Unia Europejska i w sumie tutaj brakuje jeszcze tylko słów profesora Krzysztofa Kononowicza mówiącego, że nie będzie niczego. Pozwolicie, że dzisiaj wyjaśnię ten temat, bo jest wiele w tym prawdy, ale i też wiele mitów wokół tego narosło, żeby tutaj nie siać jakiejś popeliny fermentu, który jest całkowicie niepotrzebny. Aczkolwiek jeżeli trochę nie pozmienia się w przeciągu kilku najlepszych lat, Polskę czekają naprawdę chude lata. Będzie syndrom kubański. Oczywiście, że była jasność. O przyrodę i środowisko należy dbać, bo to jest przyszłość nasza, przyszłość naszych dzieci. Żeby to było jasne, tylko cały czas mocno mnie w tym wszystkim zastanawia, że tak Europa strasznie mocno wychodzi przed szereg i tak strasznie mocno uderzanie jest w motoryzację, która stanowi taki mały procent tego całego zanieczyszczenia. No ale okej, niech będzie. A 14 lipca to dlatego pamiętna data, bo to właśnie wtedy Komisja Europejska przedstawiła projekt zmian dla krajów członkowskich. Dobra, zatem o czym mówi ten projekt? Zacznijmy od tego, że mamy rok 2021 i już w tej chwili mamy bardzo mocno wyśrubowane normy emisji spalin, bo jest to 95 gramów na kilometr, jeżeli chodzi o emisję szkodliwych substancji do atmosfery i już nieraz o tym nagrywałem, że koncerny za ten każdy gram przy każdej sprzedanej w sztuce, jeżeli przekroczą tę średnią normę emisji spalin, płacą naprawdę bajońskie kwoty w euro, co później przekłada się na miliardy złotych i koncerny są pod ścianą, stąd tworzą hybrydy plug-in, miękkie hybrydy, DPF-y, GPF-y, FAP-y, start-stopy, wszystko co tylko możliwe, by móc utrzymać się na rynku. Chociaż niektóre koncerny, jak chociażby marka Infiniti, mówi: sorry Europo, my sobie wychodzimy, nie będziemy się tutaj z Wami w motoryzację bawić. No i założenia projektu Komisji Europejskiej są następujące, że w 2030 roku tę emisję należy jeszcze obniżyć o 55% względem tego, co mamy teraz. Co już uważam sprawi, że większość koncernów motoryzacyjnych powie papa silnikom spalinowym, a w 2035 roku, czyli za 14 lat, będziemy mogli mieć średnią emisję spalin na poziomie zero. Czyli mówimy o całkowitym nawet wycięciu hybryd, wszystkich hybryd z wtyczką, tylko i wyłącznie pozostaną samochody zeroemisyjne. I tutaj wokół tego też narosło sporo mitów, z tego względu, że należy wyjaśnić jasno. To chodzi o sprzedaż nowych samochodów. To jest jedno. Druga rzecz, mówimy póki co o autach osobowych. I trzecia rzecz, tu nie ma czegoś takiego, że w 2035 roku masz jakieś E46 w garażu i nie będziesz mógł wyjechać nim na ulicę, bo zakazów... No właśnie, gwiazdkę małą zapalam. Póki co nie ma, bo już Bruksela zapowiada, że w 2030 roku do Brukseli żaden samochód z silnikiem wysokoprężnym nie wjedzie, a w 2035 roku do Brukseli żaden nawet używany samochód nie wjedzie z silnikiem spalinowym. Coraz więcej krajów, szczególnie w miastach, w centrach, tworzy strefy wyłączone dla aut spalinowych, chociaż nie jest jeszcze to na potęgę robione. W Polsce te strefy były próby robienia, między innymi w Krakowie, tak chyba nie do końca to wszystko poszło. Miały być robione te strefy w Polsce, w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców, na razie gdzieś to tam w tym wszystkim ucichło, więc w sumie powiem Wam szczerze, nie wiem, co może być w przeciągu tych najbliższych 14 lat, w jakim kierunku doginanie tego pasa jeszcze pójdzie. No i teraz pytanie, czy ten rok 2035 to jest taka data graniczna dla motoryzacji, jaką znamy, czyli dla silników spalinowych? Uważam, że w żadnym wypadku. Jak znacie mnie jako osobę, która jest optymistą, tak tutaj będę pesymistą, bo uważam, że datą graniczną mimo wszystko będzie rok 2030. Z jakiego względu? Koncerny zapewne po tych słowach Komisji Europejskiej w żaden sposób się nie zdziwiły, bo widziały, jaki trend obowiązuje w Europie od kilku ostatnich lat i w jakim kierunku motoryzacja ma już iść. Dlatego część marek już zapowiedziała, że auta elektryczne w swojej flocie tylko i wyłącznie będzie miała do końca 2025. Część mówi, że do 2028, a część mówi, że do 2030 roku. Zapewne te słowa komisji sprawiły, że te daty po prostu będą przypieczętowane już tak na 100%. Większość koncernów przestała już rozwijać technologię spalinową, no bo jakby nie patrzeć, jest to utopia. To jest jeszcze tak zwane podtrzymanie, bo tam dzięki miękkim hybrydom czy hybrydom plug-in dane modele mogą jeszcze na rynku funkcjonować, ale większość marek już w tym momencie skupia się na technologii związanej z bateriami i autami elektrycznymi. I żeby była jasność, ja mam auto elektryczne, mam Renault Zoe, świetne auto, do jazdy po mieście, do jazdy wokół komina, ale na chwilę obecną nie wyobrażam sobie, że było to moje główne auto. No dobrze, zatem o co chodzi w tym syndromie kubańskim i dlaczego może on dotknąć Polski? Już tłumaczę, o co chodzi. Nie ukrywajmy, nie jesteśmy bogatym krajem. No tutaj Ameryki żadnej nie odkryłem. Owszem, na tle Unii Europejskiej są od nas biedniejsze kraje, no ale w sumie to chyba nie jest jakiś tam powód do dumy, jak i do chwalenia się. Jakby nie patrzeć, póki co auta elektryczne, umówmy się szczerze, wprost, są drogie. Niejednokrotnie biorąc auto spalinowe i jego wielkościowy odpowiednik auta elektrycznego, nieraz mówimy o cenie dwukrotnie większej. Ostatnio można powiedzieć, że ta różnica w cenie może trochę jest mniejsza, a to dlatego, że auta spalinowe bardzo mocno poszły w cenie w górę, dlatego że trzeba było je dostosować do aktualnych norm emisji spalin. Niejednokrotnie można też zaobserwować sytuację, że w salonie stoją dwa, można powiedzieć, że bliźniaczo podobne auta. Jedno to jest typowo konwencjonalne, tylko i wyłącznie spalinowa, na przykład obok stoi hybryda plug-in, która jest o 30 tysięcy droższa i sprzedawca mówi, no ale wie pan, on panu mniej tu paliwa zużyje, no ale z drugiej strony to będzie miał pan auto cięższe o 250 kg, mniejszy bagażnik, trzeba będzie je doładowywać na mieście i jak pan mieszka w bloku, no to nawet nie będzie miał pan jak tego auta doładować. Więc w sumie już pojawia się pewien problem. Czyli pierwszą najważniejszą kwestią, jeżeli chodzi o chwilę obecną, czyli jest tak zwany próg wejścia. I to może być duży problem dla wielu osób, które na przykład statystycznie co 5 lat kupowały sobie auto za 60 czy 70 tysięcy złotych, wymieniały je w salonie na następne. Teraz powiedzą, ale zaraz, to mam teraz 140 wydać, to ja się jeszcze chwilę wstrzymam. I tu może sprawić, że ten park samochodowy będzie nam się starzał. Spora część osób opiera się technologii aut elektrycznych, chociażby ze względu na zasięg. Tak jak mówię, Zoe dla mnie jest fajnym drugim, trzecim autem w domu. Jeżeli miałbym korzystać z niego na co dzień, na chwilę obecną, nie byłoby to dla mnie aż tak różowe. Wokół komina fajnie, spoko, on ma zasięg do 400 km, no ale jak jedziemy gdzieś dalej, tę trasę trzeba rozplanować. Owszem, ładowarek na mieście jest coraz więcej, tylko pamiętajmy o tym, że też przybywa tych aut elektrycznych, co za tym idzie, coraz częściej te ładowarki są pozajmowane i zdarzało mi się, że jak musiałem gdzieś doładować się na mieście, to najpierw musiałem tam ze 45 minut poczekać, jak ktoś inny w tym momencie będzie kończył swoje ładowanie. Na pewno dużym plusem teraz są buspasy, parkowanie w miastach za darmo, w tych, które się na to zgodziły. Aczkolwiek wiadomo, jak tych aut elektrycznych dosyć dużo przybędzie, to i zapewne buspasy znikną dla aut elektrycznych, no bo byłoby wtedy więcej aut na buspasach. I tutaj mówię pod tym kątem, że spora część osób, która ma auta bardziej zaawansowane wiekowo, przypomnę, że średnia wieku samochodu w Polsce to jest około 14 lat, nie będzie miała też od kogo odkupić auta używanego kilkuletniego, bo ktoś będzie to auto chciał o kilka lat dłużej przetrzymać, bo będzie patrzył na rozwój całej technologii, więc on automatycznie z auta 14-letniego będzie miał średnią wieku, jeżeli chodzi o pojazd, w wysokości 20 lat. Zapewne, tak jak już wspominałem w pierwszej części materiału, może okazać się, że oprócz tego, że ten 2030 czy 35 będzie datą graniczną, mimo wszystko spora część miast będzie wprowadzała dodatkowe ograniczenia, jeżeli chodzi o wjazd dla silników spalinowych. I tu niekoniecznie musi chodzić o diesla, bo to bardziej będzie chodziło względem normy emisji spalin. Zaczną od tych niższych, euro 2, 3, 4, 5 i sukcesywnie będą wzbraniały się do wjazdu. Ten trend eko jest bardzo mocno w ostatnich latach zauważalny. Wiele osób z niego robi, no nie chciałbym tego źle określić, ale uważam, że robi też taki trochę chwyt marketingowy, bo to jest takie trendy, więc warto byłoby iść też w tym kierunku, ale można powiedzieć, że motoryzacja na chwilę obecną nie ma zbyt łatwo. i w przeciągu najbliższych lat nie będzie miała jeszcze wcale aż tak bananowo. Dlatego V8 4.4 625 koni. Pozostawiam Was z tą myślą, a póki co żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, hej!